między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. W co trzecim kraju na świecie w poważnym stopniu naruszana jest wolność religijna. Takie są wyniki najnowszego raportu opracowanego przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Obszerniej o raporcie opowiemy już za kilka minut. W programie także apel wspólnoty lednickiej, która zmuszona jest prosić o wsparcie w trudnych czasach pandemii. Między niebem a ziemią zapraszam. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie wzięło pod lupę 196 państw świata. Najnowszy, 800-stronicowy raport zwraca m.in. uwagę na coraz częstsze przypadki łamania wolności religijnej w Afryce, ale także na dość nowe zjawisko tzw. uprzejmego prześladowania, o którym wspominał ostatnio papież Franciszek. O szczegółach raportu Jacek Butlewski.
Over the last two years, transnational jihadist groups who systematically persecute all those.
Prezentacji raportu towarzyszyła konferencja naukowa. W jej trakcie była mowa o skali prześladowań na tle religijnym. Ksiądz Mariusz Boguszewski przytoczył alarmujące dane.
W 62 krajach na 196 badanych dochodzi do znaczących naruszeń prawa wolności religijnej. I 26 zapala się nam na czerwono, a 36 na pomarańczowo. Zestawiamy to z tym raportem właśnie sprzed dwóch lat, kiedy tych krajów tutaj w tej kategorii było nie 62, ale 38. Tych ekstremalnych, czerwonych było wtedy 21, natomiast pomarańczowych zamiast 36 było tylko 17.
Ta wolność religijna jest naruszana w prawie 1/3 państw naszego globu, w którym mieszka 2/3 ludności świata.
Kinga Waliszewska, misja na Szewskiej w Poznaniu.
To może być takie zadziwiające, ale to też jest spowodowane tym, że akurat w tych krajach mieszka po prostu większość ludności wokół naszej populacji, dlatego takie te proporcje są, może wydawać się mogą na pierwszy rzut oka, trochę dziwne. I teraz w 62 krajach z tej ogólnej 196 dochodzi do bardzo poważnych przypadków łamania prawa do wolności religijnej. I tutaj też raport podaje takie pewne klasyfikacje tych krajów. Mamy kategorię czerwoną, oznaczoną po prostu kolorem czerwonym na takiej mapie świata, kategorię pomarańczową i nowa kategoria, są to tak zwane kraje obserwowane. Kolor czerwony oznacza te kraje, które wskazują właśnie, że w nich dochodzi do prześladowań, również tych krwawych.
Te najbardziej krwawe prześladowania są w bardzo dużych krajach, takich jak chociażby Burkina Faso, Kamerun, Mozambik, Chiny, Malezja, Sri Lanka. To powoduje właśnie taką wielką skalę. Jeżeli chodzi o kraje afrykańskie, one też w tym raporcie zostały bardzo mocno podkreślone, to zapala się nam bardzo dużo krajów na czerwono, niestety. Jest to też pewna nowość i myślę, że warto poddać po prostu badaniom ta radykalizacja grup terrorystycznych, które tam działają właśnie na terenie Afryki, szczególnie tej Afryki Północnej i Środkowej, i chcą oni tam stworzyć sieć międzynarodowego kalifatu. Nawet mówi się o transkontynentalnym kalifacie. Kraje afrykańskie cierpią niedorozwój, suszę, co powoduje walkę o przetrwanie i ruchy migracyjne w związku z tym. Na to nakłada się również właśnie ten problem prześladowań ze względu na religię. Te młode wspólnoty kościelne, no, same sobie nie radzą i dlatego ci biskupi, a było ich sporo w różnych naszych biurach narodowych, którzy wypowiadali się przy okazji tego raportu, przede wszystkim dziękowali Europie i krajom innym, które działają w Afryce, dziękowali za pomoc i mówili, że sami po prostu z tego nie wyjdą.
Jest też kategoria pomarańczowa, wskazująca na dyskryminację.
To ona obejmuje 36 krajów, które zamieszkałe są przez ponad miliard ludzi. Oczywiście to nie oznacza, że każdy człowiek w tych krajach doświadcza tych prześladowań czy też dyskryminacji. Niemniej po prostu w tych krajach rzeczywiście zaobserwowano te czy prześladowania, czy dyskryminacje. Natomiast jeśli chodzi o te kategorie obserwowanych krajów, to tam po prostu stwierdzono pewne takie pojawiające się niepokojące czynniki, które w najbliższym czasie mogą jednak powodować takie spore załamanie tej wolności religijnej, która nadal tam jako jest obecna. Natomiast właśnie coś już zaobserwowano takiego niepokojącego i na tej naszej mapie takiej świata oznaczono je właśnie jako taką lupą powiększającą, właśnie to oznaczającą tą obserwację. We wszystkich tych kategoriach z kolei występują takie przestępstwa z nienawiści, czyli po prostu ataki, zarówno jeśli chodzi o konkretne osoby, jak i dobra religijne, motywowane właśnie uprzedzeniami wobec religii.
W 30 krajach od połowy 2018 roku dokonywano zabójstw w aktach nienawiści na tle religijnym. To jest też taka dana, która... No myślę, że nie wymaga żadnego komentarza. Wiele świadectw, szczególnie przy okazji tego raportu, jest publikowanych i te łzy tych dzieciaków, czy ciągle z Syrii pamiętamy, ale też szczególnie z krajów afrykańskich, nie możemy na to nigdy jakoś się do tego przyzwyczaić.
Ten raport obejmuje wszystkie religie, natomiast ja tutaj mówię dość ogólnie o tych wnioskach, nie podając takich konkretnych tutaj już religii, bo to by trzeba się zagłębiać po prostu w ten raport, we wnioski, ponieważ raport jest skonstruowany w taki sposób, że jest tam taki przegląd regionów. I regiony to mamy Afryka Wschodnia i Zachodnia, Azja Kontynentalna, Azja Południowa, Południowo-Wschodnia, Australia i Oceania, Bliski Wschód i Afryka Północna, kraje OBWE oraz Ameryka Łacińska i Karaiby. I właściwie każdy z tych właśnie regionów jest osobno analizowany.
2 lata temu papież Franciszek zauważył, że istnieją 2 rodzaje prześladowania. Pierwszy jest bardzo wyraźny, kiedy na przykład zabija się wrogów religijnych. Natomiast druga forma jest w ocenie papieża bardziej subtelna. Ojciec Święty nazwał ją uprzejmym prześladowaniem. Przybiera pozory kultury, maskuje się jako coś nowoczesnego. Ten, kto nie postępuje zgodnie z kanonem nowoczesnych przepisów, będzie uprzejmie prześladowany. To słowa papieża. Takie między innymi zjawiska występują w Europie, która ma przecież korzenie chrześcijańskie.
Sytuację w Europie nie da się zrozumieć, pomijając kwestię tego doświadczenia oświecenia, w którym religia została postawiona na ławie oskarżonych. Synonimem postępu było eliminowanie religii z życia publicznego. Tutaj to myślę, że powinno wybrzmieć, dlatego że ono daje o sobie znać często w takiej postawie mylenia postulatu neutralności czy niekonfesyjności poszczególnych państw z działaniami, które marginalizują i pozbawiają ludzi wierzących ich praw przy jednoczesnym głoszeniu ich z otwartą przyłbicą w wielu deklaracjach i dokumentach prawnych. A zatem mamy do czynienia, zwłaszcza w ostatnich latach, to pokazuje wiele badań, z pewną stygmatyzacją ludzi wierzących, to padło właśnie w raporcie stowarzyszenia, i przedstawieniem jako czegoś szkodliwego, co przeszkadza, co trzeba wyeliminować. W tym kontekście europejskim najbardziej podejrzane stało się chrześcijaństwo z jego doktryną i z jego obecnością, również kulturową, co ostatnimi laty doprowadziło do powstania takiego zjawiska, które nazywamy chrystianofobią. Chociaż nie do końca jesteśmy zadowoleni z tego określenia, bo ono sugeruje, że to jest nieracjonalna postawa, jak każda fobia. Natomiast to jest racjonalne. To jest związane z pewną postawą w stosunku do religii, a konkretnie chrześcijaństwa, które się wiąże z próbą jego marginalizacji. To, co nazywamy nietolerancją, my rozbiliśmy na 2 etapy, stereotypy i uprzedzenia. Więc chcemy pokazać, że wszystko zaczyna się, wydawałoby się, od bardzo niewinnego sposobu portretowania ludzi wierzących w mediach, serialach, wskazywania w artykułach prasowych na sytuację, dokonując jednoznacznego przesunięcia akcentów. I taka stereotypizacja w ostateczności prowadzi do budowania różnych uprzedzeń. I to też pokazują badania, że osoba, która się deklaruje jako religijna, nagle doświadcza tego, że jej opinia jest traktowana jako gorsza.
Twórcy raportu badali też zjawiska prześladowań w dobie pandemii koronawirusa.
Są nieproporcjonalne ograniczenia praktyk religijnych i kultu w krajach. Potem stygmatyzacja grup religijnych oskarżanych o rozprzestrzenianie wirusa. Nasilenie dżihadyzmu na obszarach pozostających poza kontrolą rządu oraz rekrutacja przez internet. To zostało podkreślone przez przedstawicieli Afryki, gdzie mówi się, że po prostu teraz no właśnie ludzie zajęli się COVID-em. Dżihadyzm wchodzi mocniej, bo po prostu nie ma takiej kontroli. No i potem ta odmowa pomocy humanitarnej dla mniejszości religijnych. Tak podobno też się zdarza.
Jako przykład negatywnych zjawisk podano Egipt i świadectwo jednego z duchownych chrześcijańskich, który pracuje w tym kraju.
Wyzwania. Ataki na chrześcijan i zaginione dziewczęta. Co jakiś czas widzimy akty terrorystyczne, niestety, skierowane przeciwko chrześcijanom w niektórych prowincjach, takich jak na przykład Minia, prowincja granicząca z Asiut lub na północnym Synaju. Ale trzeba to podkreślić, nie robią tego normalni, zwykli muzułmanie, lecz fanatyczni islamiści lub terroryści z Daesh, państwa islamskiego. Należy więc odróżnić islam od islamistów, z którymi oficjalnie nawet walczy niekiedy policja. Co jakiś czas znika chrześcijańska nieletnia dziewczyna lub młoda matka. Za tymi epizodami kryją się grupy właśnie fanatycznych wspomnianych islamistów. Czasami Kościołowi udaje się odzyskać te kobiety i dziewczynki, lecz nie zawsze z pozytywnym skutkiem. Mam nadzieję, że dzięki tym kilku informacjom daję wyobrażenie o obecnej sytuacji chrześcijan w Egipcie, która moim zdaniem jest o wiele lepsza niż w przeszłości. Dziękuję Wam za Wasze zainteresowanie, troskę, modlitwy i solidarność. Pozdrawiam w Panu arcybiskup Kyrlos William Kamal Samal, eparcha Asiut dla koptyjskich katolików w Egipcie.
W dużym stopniu jest problem właśnie ta Afryka, ale nie tylko, bo i Azja. Coraz częściej odnotowuje się tutaj, bo mówię o Pakistanie głównie, przestępstwa, to znaczy skierowane wobec kobiet i dziewcząt, również właśnie nieletnich kobiet, które są i porywane, i gwałcone, i przymuszane do małżeństw. To się wiąże najczęściej właśnie z przymusem do konwersji, do zmiany wiary. Także ta liczba rzeczywiście też rośnie i to też dotyczy często mniejszości, jeśli chodzi o chrześcijanki, właśnie też tam tego doświadczające, gdzie właśnie dochodzenie sądowe, oczywiście to się dzieje i też nasze stowarzyszenie ma tutaj swój udział w tym. I jest bardzo trudne, bo po prostu są argumenty czarno na białym, że na przykład dana dziewczynka jest niepełnoletnia, a one w ogóle jakby nie są brane pod uwagę, są podważane, liczy się tylko to prawo w tym przypadku większości muzułmańskiej, które mówi, że jeśli dziewczynka już jest po pierwszej menstruacji, to już jest dorosła i właściwie może wyjść za mąż. Nie? Także takie podejście, takie przykłady konkretnie dotyczące akurat dziewcząt chrześcijańskich w Pakistanie.
Dziesiątki tysięcy młodych i starszych, tańczących, śpiewających, rozmodlonych. Taką lednicę pamiętają wszyscy, którzy kiedykolwiek brali udział w apelach trzeciego tysiąclecia, lednicy seniora, lednicy malucha czy lednicy motocyklisty. Wszystko zaczęło się ćwierć wieku temu z inicjatywy nieodżałowanego ojca Jana Góry. Jednak trudny czas COVID-u dotknął także wspólnotę lednicką. Teraz niestety stoimy pod ścianą, piszą członkowie stowarzyszenia Lednica 2000 i proszą o wsparcie ośrodka. Jak pomóc, by lednica przetrwała, to pytanie zadawał Rafał Muniak.
Najmłodszym pokazać drogę do Chrystusa, drogę pod rybę.
Tak misję pól lednickich opisywał świętej pamięci ojciec Jan Góra.
Od jednego roku do 100 lat, nawet staruszkowie zdziecinniali, wszyscy mile widziani.
I przez 25 lat na apele trzeciego tysiąclecia zjechały setki tysięcy osób.
Jesteśmy!
Wyjechaliśmy o 5:00 ze Szczecina, bo my ze Szczecina jesteśmy.
Który raz na lednicy?
No chyba z 5:00. Warto, dlatego że można się razem wspólnie modlić i zobaczyć właśnie taki kościół, który się razem jednoczy.
No właśnie, jaki jest ten młody kościół?
Właśnie jest taki radosny, jak widzimy tutaj tych młodych ludzi tańczących, śpiewających i pełnych takich właśnie energii, radości w sobie.
No jest to zawsze spotkanie z młodymi ludźmi, z młodym kościołem.
Jaki jest ten młody kościół właśnie?
No to właśnie my. Jest pełen życia, pełen entuzjazmu, poszukujący, pragnący też spotkać się z tymi, którzy już czegoś doświadczyli w życiu, którzy już wybrali. I myślę, że to jest takie dobre spotkanie, dobry taki czas, żeby i spotkać się ze sobą, ale też między sobą, poznać też nowych ludzi. I napełnić się też takim entuzjazmem radości, miłości.
Ale lednickie spotkania mocno wrosły już w tradycję kościoła w Polsce.
Myślę, że jest to jedno z podstawowych spotkań młodych, w Polsce, także na taką skalę.
Uważa prymas polski arcybiskup Wojciech Polak.
Jedno z najważniejszych dla mnie osobiście jest to miejsce ewangelizacji, która tutaj wobec młodych ludzi się dzieje.
Istnieje tylko jeden Bóg, a nie istnieją inni bogowie.
Arcybiskup poznański Stanisław Gondecki.
I to jest coś, co tutaj lednica głosi, bo nie zwołuje ludzi dla zabawy, dla próżnej chwały, tylko wzywa do tego, ażeby uznać tego, który jest. Młody człowiek, który tutaj przyjeżdża i mówi, ja jestem obecny, czyli jestem twarzą w twarz z tym, który jest. Należy do wspólnoty i we wspólnocie chcę go wyznawać. Tam najbardziej głęboko człowiek może wchodzić w zrozumienie tego, że Pan Bóg rzeczywiście go kocha.
Uwaga, wszyscy na pół przysiadu!
Jednak teraz, w czasach pandemii, dzieło Ojca Góry i tysięcy świeckich potrzebuje pomocy.
Pandemia i związane z nią ograniczenia, które trwają już ponad rok, sprawiły, że nie jesteśmy w stanie już więcej utrzymać tak naprawdę budynków i pól lednickich.
Przyznaje Agnieszka Chrostowska, wiceprezes Stowarzyszenia Lednica 2000.
Wiele lat temu ojciec Jan zaczął budować ośrodek, nazwał go Szkołę Wiary, po to właśnie, żeby przez cały rok młodzież mogła z niego korzystać i po prostu się rozwijać. I to się działo bardzo intensywnie. Pola lednickie i ośrodek były do tej pory miejscem rekolekcji, dużych zgromadzeń, koncertów, takich jak Tyle Dobra, wydarzeń kulturalnych, wakacji kilkutygodniowych, sesji naukowych, spotkań z biznesem, z kulturą, no i pracy twórczej przede wszystkim. Teraz niestety z wiadomych powodów nie służy tym celom. My też staramy się nie naginać prawa, nie powodować sytuacji, w których życie i zdrowie ludzkie byłoby zagrożone, więc podporządkujemy się wszystkim decyzjom. Natomiast ma to taki skutek, że po prostu już wszystkie zaskórniaki, jakie mieliśmy jako stowarzyszenie, wszystkie odłożone rzeczy, które ten dom zarobił, już spożytkowaliśmy na jego utrzymanie.
Szkoła Wiary, podobnie jak każdy inny dom czy przedsiębiorstwo, musi opłacać rachunki.
Prąd, media, pracowników. Od roku, można powiedzieć, trochę dokładamy do tego dzieła. My, czyli Stowarzyszenie Lednica 2000, które od początku, można powiedzieć, opiekuje się tym miejscem, powołane przez ojca Jana Górę, nie możemy przyjmować pielgrzymów, nie możemy udzielać noclegów, nie organizujemy rekolekcji. Po prostu dom już dłużej nie jest w stanie sam się utrzymywać.
I lednica zaciska pasa.
Pracownikom oczywiście trzeba zapewnić wynagrodzenie, które udało nam się w pewien sposób zredukować, ale też będąc człowiekiem, no nie możemy ludziom obcinać etatów na pół czy półtora, wiedząc, że tak naprawdę nie będą mieli się też z czego utrzymać, a dom i tak potrzebuje stałej opieki, stałego utrzymywania go w dobrej kondycji. No i oczywiście 36 hektarów pól lednickich, które też trzeba utrzymać zieleń, zadbać o to miejsce. Tam ludzie się pojawiają, przyjeżdżają, spacerują, modlą się, no ale nie wchodzą do budynku, czyli nie korzystają z kawiarenki, nie korzystają z sklepu, nie nocują, więc nie zostawiają środków na utrzymanie. Trzeba przypomnieć, że no, ta infrastruktura, te budynki to dzieło ojca Jana Góry, które zbudował i powołał po to, żeby służyły młodzieży. Dla Państwa jasności, stowarzyszenie to jest grupa świeckich osób, które od lat jest zaangażowane w tworzenie nie tylko spotkań lednickich, ale też utrzymanie tego domu, zaangażowane w opiekę nad tym miejscem, finansową, prawną, każdą. W sensie wszyscy robią to honorowo, nikt nie dostaje za to wynagrodzenia. Każdy grosz, który ląduje na koncie stowarzyszenia, jest bezpośrednio spożytkowany na rozwój dzieła Lednica 2000, a głównie po prostu na utrzymanie ośrodka na polach lednickich.
Dlatego Stowarzyszenie Świeckich Lednica 2000 wyciąga rękę po wsparcie, podobnie jak kiedyś ojciec Jan Góra.
Ojciec Jan miał wybitny talent żebractwa i my teraz też robimy dokładnie to samo, co on, żeby dzieło, które sami stworzyliśmy, nie popadło w zniszczenie.
Miesięczne utrzymanie pól lednickich, 5 budynków i 5 pracowników kosztuje 25 tysięcy złotych. Stowarzyszenie chce uzbierać konkretną sumę, dodaje Agnieszka Chrostowska.
150 tysięcy złotych. To pomoże nam być spokojnym przez pół roku, że lednica będzie miała za co się utrzymać, a my będziemy mogli też w spokoju organizować spotkania lednickie online, wydarzenia, które można.
Także ten najbliższy, czerwcowy, 25 już apel trzeciego tysiąclecia.
To jest dzieło ludzi świeckich, moderowane i pod opieką duchową oczywiście duszpasterzy, dominikanów. Lednica zawsze od samego początku była niezależna, jeżeli chodzi o dotacje i wsparcie finansowe ze strony kościelnej, ani państwowej. Rzadko zdarza się, że na różne wnioski startujemy jak każdy inny w konkursach, dostajemy jakieś wsparcie, które jest kroplą w morzu, bo górna granica, którą dostaliśmy, to było chyba 150 tysięcy. Dla Państwa wyobraźni, zorganizowanie lednickiego spotkania to jest 500 000 złotych. To jest taki koszt, na który my nigdy nie dostaliśmy pieniędzy od żadnej instytucji. To wszystko zawsze było organizowane z dobrego serca i woli świeckich ludzi. To, że młodzież dostawała symbole, no, że to spotkanie miało całą oprawę świetlną, wizualną, nagłośnieniową, toje, po prostu 500 000 złotych, tyle kosztuje zorganizowanie apelu, czyli wielkiego spotkania, zawsze w pierwszą sobotę czerwca, spotkanie lednickiego.
Ale przecież Szkoła Wiary od początku kojarzona była z dominikanami.
Skojarzenie z dominikanami jest dość oczywiste. Ojciec Jan Góra był dominikaninem i kolejni ojcowie, którzy po nim przejmują opiekę nad dziełem, też są oczywiście dominikanami, ale ojciec Jan Góra od samego początku mówił zawsze, że on tego dzieła nie robi sam. Jego taką misją było zwoływanie świeckich ludzi i on ciągle tymi świeckimi się otaczał, po to, żeby ich zmotywować, żeby rozwijali Kościół, żeby w Kościele zrobili też coś dla siebie, swoją przestrzeń. No i przecież żaden pojedynczy Jan Góra nie stworzyłby tego dzieła. To od samego początku jest armia świeckich ludzi, najczęściej młodych, bo ojciec Jan mówił, że Lednica to jest jego uniwersytet. Angażując młodych w organizowanie spotkań lednickich, dawał im konkretną wiedzę, konkretne umiejętności, kompetencje. Ja sama zresztą z tego też korzystałam. Mogę śmiało powiedzieć, że nauczyłam się, organizując lednickie spotkania i wszystko, co pomiędzy, więcej niż na studiach. To jest konkretna wartość, którą młodzi ludzie przy lednickich spotkaniach otrzymali i otrzymują nadal, ale ojciec wiedział, że no młodzi nie są w stanie zrobić wszystkiego sami, dlatego powoływał z drugiej strony osoby dorosłe, świadome, zarabiające już, posiadające jakiś potencjał, żeby pomagała, żeby tworzyła grunt dla tych młodych ludzi, żeby mogli się rozwijać. I to jest to, co robimy my jako stowarzyszenie, czyli już dorośli teraz ludzie. W zasadzie wszyscy w stowarzyszeniu to są ludzie, którzy albo jako młodzi, albo troszkę już tam studenci, bądź bezpośrednio po studiach, te 20 parę lat temu, też skorzystali z tego, co tworzył Jan Góra, którzy się nauczyli przy Lednicy przedsiębiorczości, pomysłowości, rozwijali swój potencjał i dzisiaj pomagają Lednicy przetrwać. Tworzą to pole dla młodych ludzi, dla kolejnych pokoleń.
Najbliższe spotkanie i apel trzeciego tysiąclecia 5 czerwca odbędzie się po raz drugi z mniejszym rozmachem, bez tysięcy osób na polach lednickich, ale za to z tysiącami przed ekranami komputerów, metodą online.
My podtrzymujemy tą tradycję w twierdziku dzieła. Nam zależy na tym, żeby ono przetrwało jak najdłużej, bo ciągle niesie dużo dobra. To jest ważne dzieło w Kościele, bardzo wyjątkowe, które no jest też taką nadzieją Kościoła. Jeżeli na dzień dzisiejszy trudno jest czasami znaleźć dla siebie miejsce w Kościele z powodu różnych historii, które się dzieją i wkrada się też zwątpienie, czy ta wiara i bycie we wspólnocie w Kościele ma sens, to Lednica jest dla mnie takim oddechem i tym, że pokazuje, że ma sens, że w Kościele jest nie tylko źle, w Kościele jest również bardzo dobrze i jest miejsce dla nas wszystkich, mało tego miejsce, które sami możemy tworzyć. Jeżeli my się nie zaangażujemy w Lednicę, ludzie świeccy, to Lednicy po prostu nie będzie.
Wszystkie informacje o akcji pomocy dla Lednicy znajdziemy na stronie www.wspieramlednice.pl. A najbliższy apel trzeciego tysiąclecia na Lednicy już 5 czerwca pod hasłem Usłysz. Tydzień temu w Jerozolimie przysłuchiwaliśmy się rozmowie apostołów ze zmartwychwstałym Jezusem. Dziś Ewangelia pokazuje nam Jezusa jako dobrego pasterza swoich owiec. Oddajemy głos księdzu Maciejowi Sarminowskiemu.
Niech będzie pochwalony nasz Pan Jezus Chrystus, który pokonał śmierć i żyje. Drodzy radiosłuchacze, w wersecie przed Ewangelią słyszymy takie oto słowa: ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. W Starym Testamencie Bóg jest przedstawiany jako pasterz swojego ludu i dobrze, myślę, że znamy ten przepiękny psalm: Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. W psalmie 95 padają inne piękne słowa: On jest naszym Bogiem, mamy ludem Jego pastwiska. Z kolei prorok Izajasz napisze takie słowa: podobnie jak pasterz pasie on swoją trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swojej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. I drodzy radiosłuchacze, aby zrozumieć wagę tematu pasterza dla Pisma Świętego, trzeba odwołać się nam do historii. Zobaczmy, Izrael u zarania swoich dziejów był ludem koczowniczych pasterzy. Dzisiejsi Beduini, którzy żyją na pustkowiu, dają nam jakieś wyobrażenie, jakie życie kiedyś prowadziły szczepy Izraela. W takim społeczeństwie relacja między pasterzem a stadem nie jest tylko i wyłącznie relacją ekonomiczną opartą na zysku, ale ma charakter wręcz osobisty. Dlaczego? Wiele dni spędzonych wspólnie w odludnych miejscach polegało na obserwowaniu siebie. Pasterz na koniec wie wszystko o każdej owcy, a owca rozpoznaje i odróżnia pośród innych dźwięków właśnie głos pasterza, który często mówi do owiec. Zobaczmy, podobnym obrazem, ale bliższym nam jest widok mamy, która w parku, na przykład robiąc na drutach albo czytając książkę, pilnie śledzi kątem oka bawiące się dziecko. Jest gotowa biec na pomoc przy najmniejszej oznacze niebezpieczeństwa. Zobaczmy, ten obraz dobrego pasterza wyjaśnia to, dlaczego Bóg posłużył się tym właśnie symbolem, aby oddać relację łączącą go z ludzkością. Posłuchaj, pasterzu Izraela, ty co jak trzodę wiedziesz ród Józefa. Ja jestem dobrym pasterzem, mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, a dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka. Wilk je porywa i rozprasza. Ja jestem dobrym pasterzem. Drodzy radiosłuchacze, wiemy, że ten dobry pasterz oddał swoje życie właśnie w Jerozolimie na krzyżu za swoje owce, czyli za każdego z nas. I myślę, że nie tylko dla mnie, ale że dla wielu z nas właśnie te słowa o dobrym pasterzu nie są tylko pewnymi poetyckimi przenośniami, lecz żywym doświadczeniem. Ile razy bowiem byliśmy zranieni nie tylko na ciele, ale również na duszy. I nie tylko za sprawą innych ludzi, lecz tak bardzo często właśnie z naszej winy. Ile razy czuliśmy się przygniatani ciężarem grzechów, a z drugiej strony również zostaliśmy przyjęci w bezwarunkowej miłości przez naszego Boga i Pana, chociażby w sakramencie pojednania. I tam On opatrywał nasze rany. I właśnie był tym dobrym pasterzem. Tym dobrym pasterzem, który poszukuje zaginionych, zranionych, bierze na swoje ramiona i przyprowadza do owczarni. Bogu niech będą dzięki za tą wielką Jego niekończącą się miłość. Jezus jest dobrym pasterzem, a jedną z cech dobrego pasterza jest znajomość owiec, a może bardziej owce, ponieważ dla Jezusa wiemy, liczy się każdy człowiek w wyjątkowy sposób. On patrząc na stado i tak widzi owce, wydaje się, że Jezus umie liczyć tylko do jednego, do jednej wyjątkowej owcy, którą jest każdy z nas. I zobaczmy, co ten dobry pasterz mówi o owcy, czyli o każdym z nas. Znam Ciebie. I kiedy czytamy Ewangelię, to właśnie odkrywamy tę cechę. Jezus zna człowieka i zna go w całości, całości jego też życia, w najgłębszych tajemnicach serca. Wie, co jest w nim dobre, piękne, radosne, ale i wie, co jest słabe i kruche, beznadziejne, zniszczone, a może nawet upodlone. Jezus mówi dzisiaj, znam Ciebie. My często również mówimy o innych ludziach, że znamy tę czy inną osobę, ale na ile znamy? Co my o niej wiemy? Co usłyszeliśmy? Znamy lepiej lub gorzej. Niektóre osoby wpuszczają nas oczywiście do głębi swojego serca. Wówczas zaczynamy bardziej poznawać. Ale tylko On, Jezus, zna nas w całości. Drodzy radiosłuchacze, czasami spotykam się z osobami młodymi, osobami, które mówią mi, księże, nawet rodzice mnie nie znają, nie widzą pewnych wydarzeń, nie są obecni w moim życiu. To dramat wielu ludzi. Nikt mnie nie zna, nie wie, co się dzieje w moim życiu, co przeżywam, z czym walczę. Drodzy, a przecież każdy z nas potrzebuje z kimś dzielić swoje życie. A dobry pasterz Jezus zna mnie i co więcej, nie przeraża się moim czasami tak przerażającym życiem. Do tego tematu dobrego pasterza. Dobrego pasterza, który zna nas, powrócimy po chwili muzycznej przerwy. Wracamy, drodzy radiosłuchacze, do rozważania dzisiejszej liturgii słowa, w której słyszymy m.in. Ja jestem dobrym pasterzem, znam moje owce, a moje mnie znają. Ja oddaję za nie swoje życie. Powiedzieliśmy sobie również podczas pierwszej części naszego spotkania, jakże ważne jest, by dać się komuś poznać, by móc z kimś dzielić całe swoje życie. A dramat wielu ludzi również polega na tym, że nie znają samych siebie i nie chce poznać. Zobaczcie, pewni ludzie uciekają przed prawdą o sobie, szczególnie tą trudną i w konsekwencji dochodzi niejednokrotnie albo prawie zawsze do dużych problemów, a czasami do dramatów. Czasami towarzyszę małżeństwom, które rozpadają się głównie, na ile zdążyłem zaobserwować, z powodu niedojrzałości mężczyzn najczęściej, którzy przez długi czas uciekają od siebie, o trudnej prawdzie o sobie, o tym, że są niedojrzali, że nie do końca wzięli odpowiedzialność za swoje wybory, za życie współmałżonki, dzieci. I że również potrzebują pomocy, i to tej gruntownej, długotrwałej. To taki remont generalny, aby ratować swoje życie małżeńskie i rodzinne. Uciekają przed tą prawdą. I warto być może w tym momencie zapytać samych siebie, czy przez przypadek nie uciekam przed trudną prawdą o mnie, tą bolesną. Dlaczego o to pytam? Bo zobaczmy, co często robimy w naszym życiu wobec samych siebie, drugiego człowieka i również Jezusa. Często próbujemy żyć na tak zwanej półprawdzie, albo żyjemy w tak zwanych lepszych wersjach samych siebie. Jaka konsekwencja? Nie posiadamy siebie. I dalej nie możemy dać siebie ani Jezusowi, ani drugiej osobie. Oczywiście ktoś może zaprotestować, że to nieprawda, ale ja sprawdzam. Ile czasu poświęcamy na modlitwę rachunkiem sumienia? Na ile badamy swoje myśli, nie wiem, swój język, uczynki zrobione oraz to, co powinienem zrobić, a nie robię? Zgrzeszyłem myślą, znamy to, ale zobaczmy, później nie wchodzimy w badanie swojego sumienia. Dlaczego my nie chcemy znać samych siebie? Ponieważ z jednej strony nie doświadczyliśmy owej bezwarunkowej miłości Boga, nie wierzymy Bogu, nie ufamy Mu, a to przecież ważna część kerygmatu, o którym mówiliśmy sobie w zeszłym tygodniu. A dalej mamy w konsekwencji wykoślawione doświadczenie Bożej miłości, że Bóg kocha nas za coś. Oraz mamy tajemniczy, ale jakże natarczywy głos w naszym sercu, sumieniu, który woła, że takim jakim jesteś, nie zasługujesz na bycie kochanym. Jeśli dasz się poznać tak do końca, to nikt cię nie pokocha. I ten tajemniczy głos możemy nazwać fałszywym ja. I bardzo polecam każdemu z was lekturę książki Rozwój, jak współpracować z łaską. Takim, jaki jestem, nie zasługuję na miłość i w związku z tym potrzebuję się ukrywać. Fałszywe ja tak nam krzyczy i ten fakt sprawia, że zaczynamy ukrywać się przed Bogiem, przed samymi sobą, innymi ludźmi. Podstawowym zaś uczuciem, jakie mu towarzyszy, jest wstyd. Boję się, wstydzę, uciekam, zaczynam żyć w ogromnej samotności. Dobry pasterz zna mnie, ale ja boję się go. To bardzo smutna i przerażająca rzeczywistość niejednej osoby z nas. Drodzy radiosłuchacze, jeszcze raz ponowię to pytanie. Na ile znamy samych siebie? A to przecież również warunek pokochania samych siebie. Chcę wam teraz zaproponować pewne ćwiczenie. Dokończmy te zdania w naszych myślach. Na tyle jestem wartościowy, na ile... Na tyle jestem dobry, na ile? Na tyle jest mi dobrze ze sobą, na ile? Jeszcze raz. Na tyle jestem wartościowy, na ile? Na tyle jestem dobry, na ile? Na tyle jest mi dobrze ze sobą, na ile? I jeżeli dokończyliśmy te zdania, to chyba nie jest z nami dobrze, ponieważ zobaczmy, zaczynamy siebie wartościować jakimiś czynnikami zewnętrznymi. Zobaczmy, że w oczach naszego Boga nasza wartość to wartość krwi Jezusa Chrystusa, która jest niezmienna, podobnie jak z wartością złota. I niezależnie od tego, czy obrączka ze złota jest na palcu, czy też jest w błocie, to jest to ciągle złota obrączka. Tak samo banknot, czy on jest prosto z drukarni, czy też jest brudny, podeptany, to ma swoją wartość. Dlaczego tak nie jest z nami? Dlaczego patrzymy na siebie z perspektywy różnych czynników zewnętrznych? Zadaję sobie wam to niełatwe pytanie, aby skonfrontować się z tym, dlaczego nie pozwalamy Bogu nas pokochać? Dlaczego w imię Boga nie kochamy samych siebie? I wiem, drodzy radiosłuchacze, że nie ma łatwej i prostej odpowiedzi, ale często poniżamy samych siebie, ponieważ nie przyznajemy się do tej prawdy, że jesteśmy poranioną owcą, której nie wszystko musi wychodzić, nie wszystko musi umieć i nie we wszystkim musi być perfekcyjna. Wystarczy, że jest owcą, która zna swojego pasterza, która do niego woła, beczy wtedy, kiedy się porani. Czego i sobie wam życzę w tym tygodniu? Aby przyznawać się do swoich słabości i być pokorną owcą, która woła swojego pasterza, a on na pewno przyjdzie, bo zna każdego z nas i za każdego z nas oddał swoje życie.
Mam nadzieję, że wynik testu księdza Macieja Sarbinowskiego wszystkim Państwu dał wynik pozytywny. Jeśli nie, proszę do niego wracać. Do usłyszenia za tydzień mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.